Gość Radia Mors.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Mors. Facebook Lustro Mediów to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, która trwa właśnie na Wydziale Nauk Społecznych. Specjaliści z różnych dziedzin rozmawiają nad wpływem pomysłu Marka Zuckerberga na dzisiejsze życie. W studiu Radia Mors gościmy profesora Jana Krefta, eksperta z zakresu rynku medialnego i zarządzania mediami. Dzień dobry, panie profesorze.
Kłaniam się pięknie, dzień dobry.
Facebook to genialny pomysł jego twórcy, czy przerażająca wizja orwellowskiego Wielkiego Brata?
Ależ to piękne, dlatego że to wszystko w jednym pewnie. Wystarczy posłuchać naszych prelegentów, by się przekonać, że można przejść obojętnie obok tego, co określamy społecznościami, tego, co określamy sferą przyjaciół, ale można też przejść refleksyjnie i się zastanowić, czy naprawdę na Facebooku mam samych przyjaciół, czy dlaczego mam tylko lajki, a nie mam dislajków, a może to obawa przed hejtem, etc., etc. Zatem odpowiedź nie jest jednoznaczna. Ona jest skomplikowana, tak jak pięknie skomplikowany jest Facebook.
Panie profesorze, tytuł brzmi Facebook Lustro Mediów w lustrze. Jakie by ono nie było, z jakich materiałów nie byłoby zbudowane, zawsze powstaje obraz w jakimś tam stopniu nierzeczywisty, przekształcony. Czy więc facebookowe przekazy niosące informacje medialne są też zniekształcone?
No, w tej chwili rozmawiamy. Patrzę panu w oczy. Poznajemy się. Komunikacja na Facebooku jest po pierwsze zapośredniczona. Po drugie, komunikujemy się niepełni. Po trzecie, piękno Facebooka polega na tym, że wreszcie znalazło się medium, w którym mieści się ego nasze i tego 1 400 000 000 użytkowników. Jeszcze jest dużo przestrzeni, ale to jest lustro także weneckie, to jest fałszywe lustro, to jest także lustro rozbite, to jest lustro, w którym przeglądają organizacje medialne, radia, stacje telewizyjne, portale horyzontalne, których koniec jedni wieszczą, inni zapowiadają, że upadną, ale to troszkę później, zaraz po prasie, etc., etc. W związku z tym przyglądamy się tym mediom społecznościowym, które mają wiele oblicz, ale bardzo niewiele od niedawna. Wszak Facebook ma 10 lat z małym ogonkiem. I się przyglądamy temu z zafrasowaniem, dlatego że taka okazja, jak tutaj ma miejsce do tej refleksji, jest rzadką okazją. Zwykle gromadzimy się przy tego typu spotkaniach, by się dzielić informacjami o tym, kto się zajmuje czym, etc., etc. Ewentualnie mówimy ja, mój pies, mój kot, moja koleżanka, mój kolega, moi, znowu ja i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem na tej konferencji, jak mam nadzieję, jeszcze na wielu innych, na których będziemy się zastanawiać nad Facebookiem, nad mediami, nad fenomenem mediów społecznościowych, no będziemy się także zastanawiali na tym, że to czas na wymianę wiedzy, nie informacji. Mnóstwo mamy informacji naokoło. Jesteśmy nią przytłoczeni. I wierzymy to, że jak jeszcze raz zrobimy selfie i wrzucimy na Facebooka i jeszcze raz zrobimy zdjęcie swojego psa, swojego dziecka, to się ważniejszego wydarzy. Być może poprawiamy sobie swoje samopoczucie. A to tak bardzo też mówi wiele o nas. Pasjonujące są badania, które na temat, dlaczego nie jesteś na Facebooku na przykład, dlaczego nie jesteś na Twitterze, na Pinterestie i Instagramie. To są kapitalne pytania, które warto zadawać. No nie tylko bezwiednie, bezmyślnie, nie chcę powiedzieć, że bezrefleksyjnie, także sięgając po smartfona, wystarczy wsiąść do tramwaju i zobaczyć, jak świat wygląda dzisiaj konsumpcji mediów. Ludzie są na Facebooku, dlaczego? Bo tam inni są. Młodsi coraz rzadziej. Moja koleżanka odpowiada, bardzo młoda koleżanka odpowiada, bo tam są moi rodzice już. A właśnie. Facebook się komercjalizuje. Facebook staje się czymś, co chyba za chwilę przestanie być medium społecznościowym, tak zwanym, a stanie się medium, jakąś platformą medialną. Te pytania dzisiaj zadajemy.
Jako doświadczony dziennikarz z bardzo bogatym dossier, nie boi się pan śmierci takiego klasycznego dziennikarstwa?
Robert Picard w 2009 roku napisał taki kapitalny esej pod tytułem Dlaczego dziennikarze powinni mało zarabiać? I on odpowiada na to pytanie dosyć prosto i kompetentnie. Odpowiada, bo nie ma żadnego tytułu, żeby się stało inaczej, bo nie tworzą wartości. Po pierwsze, na przykład nie mają unikatowego dostępu do informacji. Oni byli niezbędnymi pośrednikami do tego, żeby trafić do liderów opinii, celebrytów, ministrów, senatorów, posłów, etc., etc. i zadać im pytania, ogłosić to wszem i wobec. Komunikacja była jednostronna. To odpada. Dzisiaj każdy przyzwoity celebryta, dlatego staje się celebrytą, że celebryci, to znaczy, że tweetuje, tak? Że jest na Facebooku. Płaciliśmy im za to, dlatego że tworzyli pewien krąg kulturowy. Płaciliśmy im za to, że kompetentnie kontekstualizowali informacje. To odpada. Jest szereg powodów, dla których dziennikarze powinni odejść. I nie daj Boże, żeby tak się stało. Wyobraża pan sobie świat cybernetyczny, czy też tą granicę świata rzeczywistego, łudną, iluzyjną pomiędzy światem metaforycznym, światem wirtualnym, w której nie ma tych, którzy są przewodnikami, tylko jesteśmy my z naszym ego rozbuchanym? Mi to się tak marnie widzi.
Chciałbym jeszcze zapytać o pańską książkę, w której dotyka pan zagadnień mediów społecznościowych.
Powiem tak, nie używając jej tytułu, i tak o niej troszeczkę opowiem. Uważam, że to jest istotne, dlatego że gdzieś w latach 50., 60. ubiegłego wieku ta refleksja naukowa pognała w stronę krytycyzmu. I wydaje mi się, że dzisiaj jest taka stosowna pora w 2015 roku, by ten krytycyzm odkryć na nowo. Nie było wówczas mediów społecznościowych, nie było wówczas internetu. Dziennikarz był panem i bogiem obok wójta i plebana. Dzisiaj każdy prawie jest dziennikarzem, bo sobie wrzucił filmik na YouTube. Definicyjnie, oczywiście, że tak. Czy ufamy temu, co robimy? Czy ufamy temu, co pokazujemy, opisując samego siebie, ewentualnie naszych przyjaciół i naszego psa i naszego kota? Pewnie tak. Na tym ufundowany jest Facebook. Na tym ufundowane są media społecznościowe. Społecznościowe. Czyli one mają taki atrybut zaufania. Ludzie ufają ludziom, ale nie ufają tym fałszywym autorytetom. Ja doszedłem do wniosku, że mamy do czynienia z pewną fasadą społeczności. To znaczy ta społeczność, to taka fajność, dyskursywne przesłodzenie rozmowy. To, o czym dzisiaj przed chwilą mówił profesor Goban-Klass. To wszystko dzieje się za fasadą po prostu ukrywającą biznes. Facebook jest korporacją medialną. To, że jesteśmy tacy fajni i super i trendy i jazzy i cool, niczego nie zmienia. Nie jesteśmy właścicielami Facebooka, nie mamy tytułu do akcji Facebooka. Facebook oprócz ojców założycieli ma innych udziałowców. To są fundusze inwestycyjne plus korporacje także medialne, na przykład Mail.ru. Rosyjski, wielki serwis. W związku z tym pamiętajmy o tym, że jest to wielowątkowa dyskusja. Ja nie chcę zwrócić tylko uwagę na ten wątek, ale także chcę dać głos w tym takim wielkim dyskursie publicznym, wskazać na głos, który wydaje mi się istotny.
Dziękuję serdecznie panie profesorze za przyjęcie zaproszenia do studia Radia Mors.
Ale to przyjemność, dziękuję pięknie.
Dziękuję.
Pozdrawiam z Krakowa, Uniwersytet Jagielloński.
Moim i państwa gościem był profesor Jan Krefta.
Gość Radia Mors.
Witam w studiu Radia Mors profesora Wiesława Godzica, uczestnika konferencji Facebook Lustro Mediów.
Dzień dobry, witam.
Panie profesorze, ten Facebook to jest taki znak czasów, taka dominacja celebrytów, dominacja wiadomości kto, kogo, za ile i po co. Czy to jest coś głębszego?
Ja bardzo chciałbym, żeby to było coś głębszego, ale też nie mogę zgodzić się z takim łatwym osądem, że to służy wyłącznie celebrytyzmowi, choć jak pan wie, nie mam nic złego przeciwko celebrytom. Chodzi o to, żeby byli dobrzy, a być muszą. I myślę, że to są te dwa skrzydła, to znaczy to może być coś głębszego, ale zależy od użytkowników. Natomiast ja się dowiedziałem z tej konferencji, miałem takie przeczucie, ale młodzi doktoranci to potwierdzają, że to głównie służy autoprezentacji. No to nie jest to nic złego. Ludzie są dzisiaj narcystyczni, chcą dużo osiągnąć, chcą z tego tłumu jakoś tam się odseparować, pokazać się, machnąć ręką do nas, mieć swoje 15 minut. To dobrze, to nic złego, tylko no, zależy w jaki sposób to robią, czy innemu komuś nie szkodzą, czy sami sobie nie szkodzą, nie wiem, zaniedbując inne rzeczy, więc Chodzi mi o to, żeby więcej o tym rozmawiać. Żeby nie tylko przy okazji dziesięciolecia, bo 10 lat jest strasznie dużo w takim dynamicznym biznesie, tylko żeby teraz monitorować i kontrolować, nie wiem, co pół roku tego typu konferencje powinny być, w którym byśmy zapytali, no, to, co pan sformułował, to pytanie postawili. Czy Facebook nam bardziej pomaga, czy przeszkadza? Czy pozbyć się go, czy uszlachetnić? Czy można w ogóle uszlachetnić? Bo to jest pytanie nam o media. No one mogą służyć do czegoś banalnego i żałosnego, jak i no, zmuszać nas do takich trudniejszych działań intelektualnych, za przeproszeniem.
Nie ubolewa pan nad tym, że to takie działanie uproszczone, celebryckie, nazwijmy to tak może, to teraz jest główny trend medialny?
A jak będę ubolewał, to co z tego? Ja jestem pragmatykiem. Chodzi mi o to, że nawet w komunikacji tabloidowej, w tabloidach można. Ja znajduję czasem rozpaczliwie, znajduję coś dobrego, no, coś pozytywnego. To, że ludzie czytają przede wszystkim tabloidy, to niedobrze, ale to jest moja perspektywa. Ja chcę, żeby oni byli szlachetniejsi, lepsi, więc chciałbym, żeby tabloidy troszkę na wyższy poziom zeszły, ale też nie chcę powiedzieć, że tabloidy są samym złem, no bo niech pan sobie wyobrazi sytuację zwykłego zjadacza chleba, jak który czyta wyłącznie tabloid i on się dowiaduje, że i tak coś złego robi. No to on odrzuci w ogóle. My musimy w tej skali postępować mądrzej, tak jak gdyby wrócić do tego Facebooka. Brak mi rozmów, nawet w rodzinie o tym, czym jest Facebook, a rodzice powinni być na Facebooku, tam gdzie są ich pociechy. Trzeba by co jakiś czas omawiać sobie swoje uczestnictwo, bo to jest problem prywatności, granic prywatności, bo to jest problem bycia podatnym na takie działania talent show, takiego chodzenia na skróty przez świat, prawda? Nie ucz się, tylko idź do talent show i wtedy będzie kasa i w ogóle szczęście i raj. No nie, no, o tym trzeba rozmawiać, bo jeśli małolat ma informację, że tak się stało jednemu z kolegów, to nie znaczy, że jemu się stanie. To są strasznie trudne rzeczy, na przykład psychologiczne. Ktoś, kto był w świetle Jupiterów, nagle jest nikim następnego dnia. On często sobie nie poradzi.
Kogo nie ma na Facebooku, ten nie istnieje?
A tak się mówiło. No, na pewno powinny być biznesy. Powinny być biznesy. Ja bym chciał, żeby więcej, niech pan zważy, co mówię, żeby więcej było działań promocyjnych. Właśnie także na określonych, żebym ja wiedział, jakie miejsce. Odwiedzam miejsce Coca-Coli i Coca-Cola ma mnie przekonać, żebym ją polubił, a nie Pepsi-Cole. Prawda? Znaczy działanie z otwartą przyłbicą. Natomiast co do tych prywatnych miejsc, no myślę, że wszyscy powinniśmy nauczyć się zachowywać sprawnie w przestrzeni publicznej. I to bym nazwał działaniem pro-facebookowym. No, musimy się liczyć z tym, że cokolwiek powiemy może być użyte przeciwko nam, ale z drugiej strony nie możemy zamykać ust. No, na przykład komunikacja językowa jest dla mnie ważna. Facebook może służyć podniesieniu rangi tej komunikacji. No, chodzi o to, żebyśmy nie mówili, widział pan, jak wygląda komunikacja w internecie. No coś ty, prawda? Aby ludzie formułowali zdania, żeby było wiadomo, o co im chodzi, żeby starali się wpływać na kogoś, zdekomponowali czyjeś hejterstwo i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, to są rzeczy, których się trzeba uczyć i Facebook może pomóc w takim uczeniu się, w byciu społecznym. Jeśli nie, no to inaczej mamy Facebook taki, o wow, ale zdjęcie. Nie, nie, przerwijmy to.
Mówimy o portalach typu Facebook, o Twitterze, o tego typu przedsięwzięciach jako mediach społecznościowych, o ludziach, którzy tam piszą, zamieszczają informacje, tweety, przyrównuje się ich do dziennikarzy. Natomiast sam pan powiedział na początku naszej rozmowy, że to są informacje subiektywne, a dziennikarz nie może być subiektywny.
Dziennikarz Zaskoczył mnie pan, bo pan jest pewny, że dziennikarz nie ma być subiektywny. Ja znam mnóstwo dziennikarzy, którzy są subiektywnymi. My wiemy o tym, na przykład, jakie mają poglądy na temat aborcji, świata, socjalizmu i tak dalej. To źle, że oni tak wyraziście to mówią, ale z drugiej strony... Nie wiem, ja nie mogę zakazać, czy to prawicowym, czy panu Żakowskiemu bycia określoną postacią. No, to by trzeba rozgraniczyć tę taką subiektywność. Wydaje mi się, że świat dzisiejszy pragnie subiektywności. Przez to rozumie taką wyrazistość, taką, że po kimś czegoś się można spodziewać, określonych zachowań. Natomiast, wiem, mam na pana sposób. Co by to znaczyło być obiektywnym? A wie pan, to jest równie trudne jak ta subiektywność.
Chodziło mi bardziej o obiektywność informacji. Chodzi o dziennikarzy chociażby informacyjnych, o brak takich zabarwień właśnie subiektywnych w przekazywaniu informacji.
No to tak jak dzisiaj mówiono, ktoś, jakaś firma dobrze przekazuje i wiarygodnie przekazuje stanowisko rządu Stanów Zjednoczonych, prawda? Czy to jest obiektywne, czy subiektywne? Myślę, że dziennikarz przede wszystkim powinien szukać potwierdzeń, balansować informacje, to znaczy nie może pisać z jednej pozycji, tylko musi zasięgnąć informacji u tej drugiej strony. Ja radzę moim studentom dziennikarstwa, żeby relacjonowali mi jakąś rzecz, nawet polityczną, tak żebym ja nie wiedział, czy oni sprzyjają tak w ogóle lewej czy prawej stronie, czy jeszcze komuś innemu. I to jest chyba najtrudniejsze, bo my idziemy w takie proste kanały, prawda? Widzenie świata lewicowe, prawicowe. Jeszcze w dodatku nie mamy lewicy i za bardzo nie wiemy, co to jest. To jest uproszczone widzenie, to jest prymitywne myślenie, więc ja bym wolał, żeby dziennikarze zadali sobie trud takiego zbalansowanego i wiarygodnego myślenia. Obiektywność, subiektywność, zostawmy to na razie.
Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był pan profesor Wiesław Godzic, jeden z uczestników konferencji Facebook Lustromediów.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Morse.